Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Przechodzimy do omawiania katechizmu Kościoła katolickiego. Jesteśmy tak mniej więcej w 1/3, ale wcześniej gdzieś tam omawiałem pewne rzeczy, więc trochę będziemy skakali sobie po katechizmie. Kontynuujemy wyznanie wiary chrześcijańskiej, czyli to odcinki kolejne dopowiadające, na co mamy zwrócić uwagę. Dzisiaj są misteria życia Chrystusa. Jeżeli chodzi oczywiście o życie Chrystusa, symbol wiary mówi tylko poczęcie, narodzenie, męka, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, wstąpienie do piekieł, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Pewne rzeczy w języku polskim mogą być wątpliwe, takie na przykład jak wstąpienie do piekieł, aczkolwiek tu wszystko będziemy sobie wyjaśniali. Całe życie Jezusa jest pewną formą tajemnicy, dlatego że Ewangelie nie zaspokajają naszej ludzkiej ciekawości dotyczącej osoby Jezusa, nie zawierają zbyt wielu informacji. Mamy tylko jakieś krótkie wzmianki, które potrzebne są do tego, żeby uwierzyć, tak jak na przykład nagle między 12 rokiem a 30 rokiem Jezusa nie mamy nic. Od momentu ofiarowania w świątyni do 12 roku życia Jezusa nie mamy nic. Mamy na przykład to, że Józef nagle znika nam z kart Pisma Świętego. Nie mamy nic, a przecież był bardzo ważną postacią na kartach Pisma Świętego. W związku z tym tutaj będę pewne rzeczy dopowiadał. I teraz tak, oczywiście nie mówi się o tej publicznej działalności Jezusa. To, co znajduje się w Ewangeliach, zostało spisane po to, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Bogiem. I to samo w sobie jest już istotne, abyśmy mieli w nim życie. Tak na przykład mówi ewangelista Jan w 20 rozdziale 31 wersecie. Dlaczego to jest istotne? Taka jest przecież definicja Kościoła katolickiego. Czyli, że Kościół to nie budynek, jak niektórzy myślą, że jest, ale to wspólnota ludzi, którzy przyjęli chrzest, czyli bo trzeba uwierzyć i przyjąć chrzest, którzy korzystają z sakramentów, to cały czas jest definicja Kościoła, którzy uznają, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to też jest bardzo ważne. Wielu ludzi naprawdę nie myśli o tym i gdyby uwierzyli, że Jezus jest Bogiem, z automatu wypełnialiby wszystko, o co prosi. Kolejny warunek to uznają zwierzchnictwo papieża. To jest definicja Kościoła. Ciężka sprawa. I teraz przechodzimy dalej do omówienia katechizmu Kościoła katolickiego. Całe życie Jezusa jest objawieniem Ojca, czyli Jego słowa, Jego czyny, milczenie, cierpienie nawet, sposób bycia, sposób mówienia jest sprowadzony do tego, że kto zobaczył mnie, zobaczył i Ojca. Czyli ludzie, patrząc na to, w jaki sposób Jezus funkcjonował, od razu powinni rozumieć, jak funkcjonuje Ojciec. I to jest przepiękne. Smutne oczywiście jest to, że kiedy Jezus czynił znaki, cuda, karmił ludzi, kiedy wskrzeszał umarłych, tłumy chciały iść za Nim. Ale kiedy zaczął stawiać wymagania, co jest konieczne, aby być zbawionym, wielu ludzi opuściło Jezusa do tego stopnia, że Jezus zwrócił się do swoich uczniów, pytając, czy i wy chcecie mnie opuścić, czy i wy chcecie odejść. Na to oczywiście święty Piotr powiedział, ale na gdzie my pójdziemy? Przecież ty masz słowa życia wiecznego. Całe życie mówi właśnie o odkupieniu Chrystusa. To jest przepiękne. W jego życiu ukrytym przez swoje poddanie także rodzicom, co też jest widoczne w pewnych momentach, powinniśmy zwrócić uwagę, prawda, na jego uzdrowienia, na egzorcyzmy. Fajnie jest to widoczne u ewangelistów, dlatego że każdy ewangelista pisał Ewangelię trochę przez pryzmat swojego własnego doświadczenia. Czyli Jan, który spisywał już na wygnaniu Ewangelię, zapamiętał szczegóły spotkania z Chrystusem. Zapamiętał to, o której godzinie co się działo. Zapamiętał wszystkie wypowiedzi Chrystusa, które były ważne, choćby ta bardzo znana mowa eucharystyczna w 6 rozdziale. Mateusz, który był celnikiem, dużo gdzieś tam mówił o przebaczeniu. Sam doświadczył tego przebaczenia, więc zwracał uwagę na inne rzeczy. Marek, który nie był uczniem Jezusa, który nie znał Jezusa, zwracał uwagę na zupełnie inne rzeczy. To też na przykład jest kluczowe. Łukasz, który był lekarzem, zwracał uwagę na jeszcze inne rzeczy, prawda? Szczególnie tutaj na te uzdrowienia, na to, jak to mogło wyglądać, na te cuda, które związane były z uzdrowieniami. To znaczy, że każdy, pomimo tego, że opisywał to samo zdarzenie, patrzył z innej perspektywy. I to też jest fajne. I to próbuje nam w wyznaniu wiary gdzieś tam Kościół pokazać i przedstawić nam dalej. Kolejna rzecz. Wszystko, co Jezus czynił, co powiedział, co wycierpiał, miało na celu przywrócenie człowieka upadłego do jego pierwotnego powołania. To jest 518 punkt katechizmu Kościoła katolickiego. Chrystus nie żył dla siebie, ale dla nas, od chwili wcielenia, dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Tak mówi przecież ten tekst modlitwy, wyznania wiary. Aż do swojej śmierci za nasze grzechy i zmartwychwstania, dla naszego usprawiedliwienia. Także i teraz jest On naszym rzecznikiem wobec Ojca, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. Tak na przykład mówi list skierowany do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. Chciałem od razu powiedzieć, że list świętego Pawła do Hebrajczyków, ale przecież nie mamy pewności, czy to święty Paweł jest autorem tego listu. Ze wszystkim oczywiście, co przeżył, wycierpiał raz na zawsze. Tak mówi nam katechizm Kościoła. Ale tutaj chcę zwrócić uwagę oczywiście na kolejną rzecz, czyli święty Jan Chrzciciel był bezpośrednim poprzednikiem Pana, podesłanym przez Niego, by przygotować drogę. Prorok Najwyższego przerasta wszystkich proroków, jest ostatnim z nich, zapoczątkowuje Ewangelię, pozdrawia Chrystusa już w łonie Matki, znajduje radość jako przyjaciel oblubieńca, nazywając Go Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, poprzedzając Jezusa w duchu i mocy Eliasza, świadczy o Nim swoim przepowiadaniem, swoim chrztem nawrócenia i w końcu swoim męczeństwem. Bardzo lubię, kiedy na kartach Pisma Świętego mamy okazję poczytać na temat tego, co działo się nad rzeką Jordan, ponieważ faktycznie Jan Chrzciciel był tak mocną osobowością, że potrafił postawić się absolutnie każdemu, potrafił wręcz wyzywać ludzi. Kto wam powiedział, jak macie doznać odpuszczenia grzechów? Kto wam powiedział? Tak mówił przecież do faryzeuszy, którzy przychodzili do niego. Tam następował przecież chrzest Janowy. Skoro Jan powiedział, że należy się ochrzcić, to ludzie przychodzili. Kiedy byli przekonani, że on jest tym, który ma przyjść, powiedział: absolutnie nie. Jestem tylko głosem wołającym na pustyni. Tylko tyle. I za chwilę wśród tłumu pojawia się nikomu nieznany 30-latek. Chrystus właśnie zwraca na... Jan Chrzciciel zwraca na niego uwagę. Ten podchodzi i mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest właśnie ten, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. I nagle jakaś forma popłochu u ludzi. Kto to jest? Kto to jest, skoro my byliśmy przekonani, że Jan Chrzciciel jest tym kimś? I nagle Jan Chrzciciel nagle się wycofuje. To jest dopiero piękna postawa. Później mamy Boże Narodzenie. Tutaj bardzo proszę oczywiście, żeby nie patrzeć na to, że Chrystus urodził się w pięknej stajence. Niestety w wielu parafiach takie się robi. No bo wiadomo, że to ma być estetycznie, ładnie ma wyglądać, żeby dzieci były zachęcone, żeby podejść, popatrzeć na sianko, na te zwierzątka, które tam patrzą, jakiś jeszcze pewnie wół, który podpiera się w ten sposób, nie mogłem wypowiedzieć tego słowa, patrząc na Jezusa i wzdychając. To absolutnie to nie miało miejsca. To nie tak wyglądało. To była grota skalna. To była grota, w której mieszkały zwierzęta, w której zostawiały swoje odchody. Jezus narodził się w nędznej grocie, w ubogiej rodzinie. Prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia. Właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba. bo to właśnie Chrystus w taki sposób przyszedł na świat. Później mamy dzieciństwo Jezusa, czyli ten czas, powiedzmy, aż do 12 roku życia, czyli mamy obrzezanie, które miało miejsce w 8 dniu po narodzeniu, to jest bardzo ważne, w 8 dniu po narodzeniu i warto w ogóle takie wydarzenia rozważać, czyli nie tylko przeczytać, ale wyobrażać sobie, jak to wszystko wyglądało, co przeżywała w tym czasie Maryja, co przeżywał Józef, jak na przykład Jezus, jak reagowali na niego ludzie. Bardzo lubię taką medytację chrześcijańską robić właśnie w okresie narodzenia Pańskiego, kiedy wyobrażam sobie, będąc na przykład, bo są różne formy oczywiście rozważania słowa, jeden z nich jest to, że wcielam się w różne postaci, tak żeby pobudzić swojego ducha do działania. I wyobrażam sobie siebie na przykład jako małe dziecko, które leży jako Jezus i nagle widzę jakieś obce twarze, jacyś mędrcy przychodzą, klękają przede mną, jakaś fascynacja połączona z obawą na przykład Maryi. No przepiękne doświadczenia modlitewne, zachęcam, żeby też w taki sposób to zrobić. Oczywiście tłumaczyłem kiedyś na rekolekcjach adwentowych albo wielkopostnych, które rok temu było nagrane, kiedy mówiłem trochę o mszy świętej, trochę mówiłem o adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji Słowa, czyli rozważaniu Słowa Bożego. Dobrze, przechodzimy dalej. Punkt 529, czyli ofiarowanie Jezusa w świątyni. Tutaj mamy na przykład kolejny fragment: ucieczka do Egiptu i rzeź niewiniątek. Ja tych punktów nie rozwijam. Sami bez problemu przeczytacie. Mam nadzieję, że większość już jest zainteresowana i weszła w taki rytm czytania katechizmu Kościoła katolickiego. Kolejny punkt, czyli ukryte życie Jezusa. Przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi. Było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane prawu Bożemu, życie we wspólnocie. O całym tym okresie zostało nam objawione, że Jezus był poddany swoim rodzicom. Czyli tylko w tym zdaniu jest powiedziane w zasadzie wszystko, w jaki sposób żył. Żył tak jak każdy inny chłopiec tamtych czasów. Oraz, że czynił postępy w mądrości i w latach i łasce u Pana Boga i u ludzi. To na przykład bardzo mocno podkreśla ewangelista Łukasz w 2 rozdziale 52 wersecie. Odnalezienie Jezusa w świątyni. Bardzo ważne wydarzenie. Jest to jedyne wydarzenie, które przerywa ten czas milczenia Ewangelii o ukrytych latach Jezusa. Czyli od momentu, kiedy był narodzony, 8 dzień, czyli obrzezanie, później nagle 12 lat. Ta informacja jest o tyle istotna, ponieważ mówi nam to wprost. Jezus stał się mężczyzną. Kiedy ktoś ma 12 lat, znaczy, że jest dorosły. Tak jak u nas byśmy powiedzieli, tą magiczną barierą jest lat 18, choć wiadomo, że to nadal dzieci. Tak samo tam, na kartach Pisma Świętego jest powiedziane wprost 12 lat, oznacza, że jesteś dorosły. Dlatego na przykład, jak były wesela, dzieci do 12 roku życia mogły oddzielnie przychodzić sobie z namiotu do namiotu, w którym oddzielnie bawili się mężczyźni, oddzielnie bawiły się kobiety. Natomiast po 12 roku życia chłopcy musieli jeść już tutaj z mężczyznami, ponieważ sami byli w taki sposób traktowani. Później mamy punkt 535, czyli publiczne życie Jezusa. Czyli już nie to ukryte, gdzie mamy wiele domysłów, ale to publiczne działanie, czyli chrzest Jezusa. Podczas Jego chrztu otworzyły się niebiosa, które zamknął grzech Adama. Wody zostają uświęcone przez wstąpienie Jezusa i Ducha. Jest to zapowiedź nowego stworzenia. Jeśli chodzi o chrzest, mamy przecież 4 rodzaje chrztu. To, co wam wspominałem w niejednym odcinku, ale warto do tego wracać. Mamy chrzest z wody, czyli ten, który określilibyśmy mianem chrztu janowego. Mamy chrzest pragnienia, chrzest krwi i także ten już pełen chrzest, czyli z wody i ducha. Czyli to jest to, co tutaj nastąpiło, że zstąpiła gołębica, że wszyscy słyszeli, jak głos z nieba się odezwał. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Lub jak jeden inny ewangelista mówi, jego słuchajcie. Mamy pogrzebać się z Chrystusem przez chrzest, by z nim zmartwychwstać. Czyli chrzest wprost to jest śmierć dla świata, aby ponownie móc narodzić się dla Chrystusa. Kuszenie Jezusa to jest taki kolejny punkt, 538 Ewangelie mówią o okresie samotności Jezusa na pustyni. Zaraz po przyjęciu przez Niego chrztu od Jana, Duch wyprowadził Chrystusa na pustynię. I tutaj zapisałem sobie w punkcie 540, czasami robię notatki na książkach, które piszę, 10 na 10, to znaczy, że bardzo ważne zdanie. Proszę się skupić, uwaga, czytam. Kuszenie Jezusa ukazuje, w jaki sposób Syn Boży ma być Mesjaszem w przeciwieństwie do tego, co proponuje mu szatan i co ludzie chcą mu przypisać. Dlatego wyobrażenie na temat Jezusa, jaki on ma być i co powinien zrobić, jest niewłaściwe. Chrystus wszystko powiedział, co jest istotne. Nieraz patrząc na to, co dzieje się w świecie, chcielibyśmy, żeby Chrystus tak walnął pięścią jako król i pokazał, że tak nie może być i żeby w jakiś sposób zainterweniował. I jednocześnie ten sam Chrystus, który jest królem, pokazuje, że pozwolił się poniżyć, pobić, przybić do krzyża, zabić. To jest właśnie ten obraz Chrystusa, który przedstawił i ten obraz, który nieraz nie pasuje wręcz do naszego obrazu. Chrystus zostawił nam wszystko, co potrzebne. Naprawdę. Czasami ludzie na przykład mówią, że gdyby Bóg był wszechmocny, to nie byłoby tych wojen, nie byłoby tego cierpienia, tego głodu, nie byłoby tego, co się na Ukrainie na przykład dzieje, a jednocześnie ciągle czytania tekstów mszalnych, tekstów, które są czytane podczas świętej liturgii, mówią wprost, co Chrystus kazał robić, co Bóg na kartach Pisma każe nam robić. Na przykład taki refren psalmu, który ostatnio był w niedzielę, ostatnio w sensie od momentu, kiedy nagrywam, czyli pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie. Dzisiaj nawet z operatorem kamery, nie wolno mówić kamerzysta, to podkreślam, bo się na mnie ze złości, czyli z operatorem kamery, moim serdecznym przyjacielem, akurat rozmawialiśmy na ten temat trochę, czyli pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie, czyli kiedy będzie wreszcie ten pokój? Wtedy, kiedy Pan przybędzie. A kiedy będzie? No właśnie i to jest pytanie. Czy my prosimy, żeby przybył? O tym będzie w kolejnych odcinkach. Czy my prosimy Pana Boga, żeby przyszło Jego Królestwo? Przecież modlimy się nawet w modlitwie Ojcze Nasz, przyjdź Królestwo Twoje. Czy prosimy autentycznie, szczerze, żeby to królestwo przychodziło, żeby Chrystus mógł zacząć panować tutaj? Uwaga, to garstka ludzi prosi. Więc na pytanie ludzi, którzy na przykład niewiele mają wspólnego z Panem Bogiem i nagle wyrzucają te argumenty, prawda? Gdzie był Pan Bóg, kiedy były obozy koncentracyjne? Ale nawet może być współcześnie. Gdzie jest Pan Bóg, kiedy dzieje się ta wojna na świecie? I uwaga, możesz wprost odpowiedzieć. A gdzie byłeś ty, kiedy trzeba było prosić o pokój? No gdzie ty byłeś? Teraz będziesz mówił? Naprawdę, Bóg wprost nam mówi. Ile ludzi prosi? Nawet w takiej Warszawie. Ilość praktykujących osób to jest około 15%. Czyli cała reszta ma gdzieś to wszystko. Ale z tych 15% połowa przystępuje do Komunii Świętej. Mówię to o podwórku polskim, gdzie tu jest i tak nieźle. Na świecie jest tylko gorzej. W związku z tym właśnie dlaczego to się dzieje? No bo dzieje się dlatego, że my nie prosimy. Gdyby dopiero jak są wojny, to często osoby starsze mówią, jak już jest tak źle, że nic nie ma, dopiero wtedy ludzie przychodzą do kościoła błagać Boga o ratunek. Dopiero wtedy. Jak jest dobrze, jak się czują w miarę bezpieczni, nie mają czasu myśleć o Bogu. I właśnie to wszystko próbuje nam to powiedzieć, że szczególnie ten punkt, że nie to, co proponuje szatan i co ludzie chcą mu przypisać. Chrystus pokazuje i odkrywa prawdę o sobie samym. Później mamy zapowiedź Królestwa Bożego, czyli kolejny punkt. Królestwo Boże należy do ubogich i do maluczkich, to znaczy do tych, którzy przyjęli je pokornym sercem. Jezus został posłany, by ubogim niósł dobrą nowinę. Ogłasza ich błogosławionymi, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Właśnie maluczkim Ojciec zechciał objawić to, co pozostaje zakryte przed mądrymi i roztropnymi. Od żłóbka aż do krzyża Jezus dzieli życie ubogich. Zna głód, pragnienie, ogołocenie. Co więcej, utożsamia się z wszelkiego rodzaju ubogimi, a aktywną miłość do nich czyni warunkiem wejścia do Królestwa Bożego. Jezus zaprasza grzeszników do stołu Królestwa. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Ewangelia według świętego Marka, 2 rozdział, 17 werset. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, o której mam wrażenie, że coraz rzadziej się słyszy na kazaniach, coraz rzadziej ludzie między sobą o tym rozmawiają albo w ogóle mają świadomość, że to jest jeden z warunków. Wcześniej wymieniłem 4 warunki dotyczące tego, co jest konieczne, żeby ewentualnie walczyć o niebo. Znaczy w którymś odcinku, bo to w sumie nie wiem, czy teraz mówiłem, ale uwaga, zaprasza ich do nawrócenia, bez którego nie można wejść do królestwa. Bardzo ważne zdanie. Czyli żeby wejść do królestwa, należy zrezygnować z grzechu. Jeśli człowiek nie chce zrezygnować z grzechu, nie ma szansy na niebo. Jeżeli człowiek chce umierać w grzechu śmiertelnym, nie żałuje za ten grzech, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli osoby, które nie mogą przyjmować komunii świętej na własne życzenie, bo wcześniej trochę życie im się popsuło, jednocześnie mówiąc, przecież jestem na każdej mszy świętej w niedzielę, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Radykalizm ewangeliczny. Dlaczego? Bo nie żałujesz za swój grzech. To jest jeden z warunków. Trudny warunek. A nie mówiłem o tych warunkach, bo mówiłem jeszcze o chrzcie i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby zobaczyć, to jest dopiero trud. I to jest moment, w którym ludzie zaczęli masowo opuszczać Chrystusa. Mieli swoje wyobrażenie, które nie pasowało do tego obrazu. Czasami się próbuje przedstawić Chrystusa jako miłego Pana. I to nie chodzi Chrystusa, naszego Pana, tylko jako taki miły Pan, który właśnie wszystkich bronił, karmił i tak dalej. O, nie, 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 nie. Owszem, były takie obrazy, ale jednocześnie mamy także obraz Chrystusa, który walczy, który krzyczy na ludzi, który wywraca stoły, który tak ostro rozmawia z faryzeuszami, obrażając wręcz ich wszystkich, przeciwstawiając się im wszystkim. To też jest obraz Chrystusa. I właśnie Kościół, który dzisiaj zwraca uwagę ciągle na to samo, masz zrezygnować z grzechu. Jeśli chcesz być zbawiony, musisz zrezygnować z grzechu. I ludzie mówią, nie, no ale ksiądz odrzuca ludzi od Kościoła, bo to tak ciągle można to słyszeć. Tak, i masz tak często to słyszeć, aż w końcu podejmiesz decyzję i będziesz chciał zrezygnować z grzechu. O, to jest dopiero trud. I katechizm Kościoła katolickiego próbuje nam o tym przypomnieć. Ukazuje im słowem, czynem bezgraniczne miłosierdzie swojego Ojca wobec nich. Ale uwaga, nieraz ludzie źle rozumieją miłosierdzie. Bo owszem, może oznaczać to, że Bóg zmiłuje się nad nami i chciałbym, żeby tak było, ale jednocześnie i to zmiłowanie Boże może też polegać na tym, że Bóg, to też pewien skrót myślowy, szybciej zabierze nas z tego świata, bo widząc, że człowiek idąc prostą drogą do piekła, zabierze go szybciej, żeby jego cierpienie w piekle było jak najmniejsze. To też jest miłosierdzie. Żebyś mniej cierpiał. To nie znaczy, że miłosierdzie to tylko tyle, że co byś nie robił, Bóg ci przebaczy. I znowu wracamy do punktu 540. Fałszywy obraz, który chciał przedstawić zły duch podczas kuszenia i to, jaki obraz mieli ludzie. Dlatego to wyznanie wiary jest też takie ważne, żeby ciągle sobie przypominać. Największym dowodem tej miłości będzie ofiara jego własnego życia na odpuszczenie grzechów, czyli śmierć Chrystusa na krzyżu. Jeszcze nam troszeczkę zostało, więc proszę o cierpliwość. Uwaga, uwaga, znaki Królestwa Bożego. Słowom Jezusa towarzyszą liczne czyny, cuda, znaki. Na przykład Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 22 rozdział, gdzieś tam wspominają później to konkretne działanie też Boga już w momencie, kiedy powiedzmy nie chodził tutaj po ziemi, które ukazują, że Jego Królestwo jest obecne ciągle. Cuda umacniają wiarę tego, który pełni dzieła swojego Ojca. Świadczą one, że Jezus jest Synem Bożym. Mogą jednak także dawać okazję do zwątpienia. Nie mają zaspokajać ciekawości i magicznych pragnień. Mimo tak oczywistych cudów, Jezus jest przez niektórych odrzucany. Ja niedawno na kazaniu powiedziałem swoim parafianom taką rzecz, że pomimo tego, że bardzo chciałbym nawrócić swoich parafian, to mam świadomość, że nawet Chrystusowi się nie udało. Chrystus jest Bogiem. Ja jestem człowiekiem. i pomimo mojej gorliwości, mojemu staraniu, wiem, że konkretne, potrzebne są decyzje tych ludzi, którzy albo chcą przeżyć nawrócenie, albo nie chcą. Co z tego, że ja mogę mądrze gadać? Nawet Chrystusa odrzucali pomimo tak licznych cudów. Benedykt XVI w jednej ze swoich wypowiedzi, zresztą przepięknych wypowiedzi, powiedział, że według niego cuda nie są potrzebne w Kościele, dlatego że świadczą o słabości naszej wiary, że Bóg musi ciągle się dopominać o nas, abyśmy uwierzyli, że przecież intelektem bez problemu można dojść do poznania Pana Boga. No przepiękna wypowiedź Benedykta XVI. Kolejna rzecz. Jezus wypełnił znaki mesjańskie. Nie przyszedł On jednak po to, by usunąć wszelkie cierpienia z ziemi. Bardzo ważne zdanie. Jezus nie przyszedł po to, aby usunąć wszelkie cierpienia z ziemi, ale by wyzwolić ludzi od największej niewoli. Uwaga, co jest największą niewolą? Niewola grzechu. O tym człowiek zapomina. Tak jak chciałbym na przykład pokazać pewną rzecz, prosząc o błogosławieństwo Boże. Nam się często to właśnie kojarzy z tym, że prosimy o to, co dla nas dobre, fajne, piękne, bezpieczne, praca, pieniądze, zdrowie, może jakaś miłość. Nie zawsze rozumienie Boże, prawie nigdy rozumienie Boże nie będzie takie jak nasze. Teraz dlaczego? Dlatego, że Bóg chce zrobić wszystko, aby doprowadzić ciebie do zbawienia. To jest najważniejsza rzecz. I tutaj największą niewolą nie jest wcale cierpienie, ale niewola grzechu. Bo wracamy do punktu wyjścia. Jeśli nie zrezygnujesz z grzechu, nie masz szansy na zbawienie. Na szczęście teksty mszalne dopowiadają, że są ludzie, którzy umarli w stanie łaski Bożej. My już tego nie wiemy. My możemy tak po ludzku tylko patrzeć i Kościół ciągle modli się za tych wszystkich ludzi. Później mamy punkt kolejny, klucze królestwa. Jezus już na samym początku życia publicznego wybiera 12 mężczyzn, aby byli razem z Nim i uczestniczyli w Jego posłaniu. Dał im udział w swojej władzy i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Ewangelia Świętego Łukasza, 9 rozdział, 2 werset. Jezus powierzył Piotrowi specjalną władzę. To jest to, co wspomniałem w którymś w dzisiejszym albo wcześniejszym odcinku, mianowicie uznać zwierzchnictwo papieża. To była część definicji Kościoła. Uznać zwierzchnictwo papieża. Jezus powierzył Piotrowi specjalną władzę. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Klucze oznaczają władzę zarządzania domem Bożym, którym jest oczywiście Kościół. Jezus, dobry pasterz, potwierdził to zdanie po swoim zmartwychwstaniu. Paś baranki moje. Wiązanie i rozwiązywanie oznacza władzę odpuszczania grzechów, ogłoszenia orzeczeń doktrynalnych, podejmowania decyzji dyscyplinarnych w Kościele. Ostatni punkt, to tak szybciutko, później jest przemienienie, droga Jezusa do Jerozolimy, mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy. I zanim przejdziemy do kolejnego odcinka, takie skrótowe przypomnienie, które tutaj zaczyna się punktem 561. Życie Chrystusa było nieustannym nauczaniem. Jego milczenie, cuda, czyny, modlitwa miało to nauczyć miłości do ludzi. Uczniowie Chrystusa powinni upodabniać się do Niego. Dlatego często powtarzam, że chrześcijaństwo to nie chodzenie na mszę, choć jest to obowiązkowe, ale to naśladowanie Jezusa. Czyli to właśnie uczestniczenie w mszy świętej ma mi pomóc być coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Jezus przez swoje poddanie się Maryi i Józefowi daje nam przykład świętości w codziennym życiu rodziny i w pracy. Kuszenie na pustyni ukazuje Jezusa pokornego Mesjasza. Kolejna rzecz. Królestwo Boże zostało zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa. Kościół jest zalążkiem i początkiem tego królestwa. Jego klucze zostały powierzone Piotrowi. I ostatnie, przemienienie Chrystusa ma na celu umocnienie wiary apostołów ze względu na swoją przyszłą mękę. Nie da się oddzielić Chrystusa od Kościoła. Nie da się oddzielić Kościoła od Chrystusa. Nawet jeśli gorszy nas postawa nieraz kapłanów, ludzi, tylko że Kościół to nie księża, to wspomniałem już, kto to jest Kościół, jaka jest definicja Kościoła, to pamiętajcie, nadal nie da się oddzielić Chrystusa od Kościoła. Chrystus równa się Kościół. Chrystus jest głową Kościoła. Rezygnując z Kościoła, rezygnuje z głowy. Dlatego jeszcze tak bardzo bolesne są akty apostazji, które ludzie składają. Kiedyś to był jeden z najpoważniejszych grzechów. Kiedy ktoś słyszał, że ktoś składa akt apostazji, wręcz cierpienie pewnie pojawiało się w życiu tego człowieka, mówiąc, że ten człowiek nie ma szansy na zbawienie. Jednocześnie dzisiaj tak przyzwyczailiśmy się do tego, że co chwilę ktoś składa akt apostazji, że po prostu wzruszamy ramionami, mówiąc, no kolejna osoba, no jego wybór, no trudno, no podjął taką decyzję. A jednocześnie jakbyśmy mieli to głębokie przeświadczenie życia, życiem Chrystusa, uświadomilibyśmy sobie, jaki to jest ból, bo rezygnując z Kościoła, zrezygnujesz z Chrystusa, a On jest jedyną drogą, prawdą i życiem prowadzącym do Ojca. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.